Zanim jednak przejdziemy do dalszego rozważania, jeszcze dwa słowa do tego, co brat prowadzący zapowiadał odnośnie niedzieli. Rzadko mamy taką okazję, aby modlić się o pokój w Ziemi Świętej. Nie mówię, że tylko o pokój dla Izraela, choć także, bo i Arabom także pokój by się przydał. Więc w związku z tym modlić się będziemy o pokój dla Ziemi Świętej, a ta jest zamieszkiwana zarówno przez Żydów, jak i przez Arabów, a także inne narodowości. A więc obejmiemy naszą modlitwą całą Ziemię Świętą, niezależnie od tego, kto w niej zamieszkuje. Że to się Bogu podoba, nie ulega wątpliwości. Że Bóg na to oczekuje, także nie ma najmniejszych wątpliwości. Bóg chce, abyśmy się modlili o to szczególne miejsce na ziemi, jakim jest Ziemia Święta. Bo przecież to po tej ziemi stąpały stopy naszego Pana i to tam On także w swoim czasie powróci. A więc jest to osobliwe, szczególne miejsce na ziemi. Dlatego będziemy się modlić o Izraela, o Arabów i o wszystkich zamieszkujących Ziemię Świętą. To w niedzielę do południa. Nasza grupa Shalom będzie miała także program, będą śpiewać pieśni, a jakie, to na pewno bardzo ciekawe i bardzo ładnie. A więc wszystkich bardzo serdecznie zachęcam, przyjdźcie na niedzielne nabożeństwo. A po południu o godzinie 17, jak gdyby przedłużenie tego programu dopołudniowego, bo jak słyszeliście, usługiwać będzie zespół specjalizujący się w wykonaniu pieśni hebrajskich, zespół Hagada z Krotoszyna. Zdaje się, że tam są i czystej krwi Żydzi, i tacy, którzy są sympatykami Izraela. No w każdym razie to jest taki międzykościelna grupa specjalizująca się w usługiwaniu pieśniami hebrajskimi. Będą mieli takie krótkie tournée tu po naszym terenie. W sobotę usługiwać będą w Gliwicach wieczorem. W niedzielę rano będą usługiwać w Ustroniu podczas Dni Skupienia, a wieczorem, czy po południu o godzinie 17 będą przedłużać naszą modlitwę o Ziemię Świętą. Bardzo proszę, przyjdźcie sami. Będziemy to jeszcze ogłaszać w niedzielę rano, ale także kto lubi te bardzo w ucho wpadające pieśni hebrajskie, melodie hebrajskie, to zachęćcie go, żeby zechciał przyjść na godzinę 17. Tak, a teraz już po jak gdyby uzupełnieniu tej informacji przejdziemy do dalszego rozważania Apokalipsy. Jesteśmy, kochani, w rozdziale drugim. Jesteśmy w rozdziale drugim. A rozdział drugi i rozdział trzeci są bardzo charakterystyczne, symptomatyczne. Są to dwa ostatnie rozdziały, czy są to jak gdyby ostatnie rozdziały, które mówią o wydarzeniach na ziemi. Potem nastąpią rozdziały, które nas przeniosą w zupełnie inne miejsce różnorakich wydarzeń, w inne okoliczności także wydarzeń. O czym mówią te dwa rozdziały, rozdział drugi i trzeci? Przedstawiają nam one historię Kościoła. Historię Kościoła z duchowego bardziej punktu widzenia niż widzianą oczami historyków. Te listy, a więc te dwa rozdziały, w których zawarte są listy do siedmiu zborów Azji, przedstawiają całą historię Kościoła. Od jego początku do końca, więc do paruzji. I każdy z tych listów przedstawia, charakteryzuje inny okres tego samego Kościoła. I mówiliśmy, że list pierwszy, to znaczy list do zboru w Efezie, przedstawia nam pierwszy okres historii Kościoła, który obejmuje lata od 33 do 70 roku. Słowo Efes dosłownie tłumaczone oznacza początek, pierwszy. A więc jest to jakby pierwszy etap Kościoła, tego wczesnochrześcijańskiego Kościoła, tego apostolskiego Kościoła, Kościoła, który zrodził się na skutek śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a zarazem zesłania Ducha Świętego. A zakończył się ten etap efeski, a więc ten etap Kościoła, ten okres Kościoła w roku 70. Rok 70 to, zwłaszcza dla Izraelitów, bardzo tragiczny rok. Dlatego, że w roku 70, jak nam wszystkim wiadomo, legiony rzymskie pod wodzą Tytusa nadciągnęły do Palestyny i okrążyły Jerozolimę, która nie chciała się poddać, i morzyły głodem mieszkańców Jerozolimy. Powtórzyła się nieomalże dosłowna historia z czasów, gdy okrążył ją wieki temu Nabuchodonozor. Tak jak wtedy, gdy wojska babilońskie otoczyły Jerozolimę i poprzez głód i cierpienie doprowadziły do poddania się Jerozolimy, podczas tego oblężenia działy się, jak zresztą opisują to prorocy, dosłownie dantejskie sceny. Bywały takie momenty w owym czasie, gdy Nabuchodonozor otaczał Jerozolimę, że matki nowonarodzone niemowlęta piekły i spożywały ze względu na przeraźliwy, straszliwy głód. Podobne wydarzenia miały miejsce i w 70 roku, kiedy Tytus otoczył Jerozolimę. A więc nowonarodzone niemowlęta były spożywane, ponieważ straszliwy głód, ze względu na to, iż wojska rzymskie ani nikogo nie wpuszczały, ani też nie wypuszczały. Jeśli ktoś wyszedł z Jerozolimy, to natychmiast był łapany i najczęściej krzyżowany. Dlatego historyk żydowski powiada, że cała Jerozolima wokół otoczona była krzyżami, a więc jakby pierścieniem krzyży. Ludzie nie wytrzymywali głodu, uciekali, narażając się, może mając nadzieję, że jakoś się im uda, co było niemożliwe, i byli natychmiast krzyżowani. W każdym razie rok 70 był dramatycznym rokiem dla Izraela. W końcu miasto się poddało. Miasto się poddało i dom po domu był burzony. A więc legiony rzymskie burzyły dom po domu, podpalały dom po domu. Nie zamierzano początkowo spalić albo zburzyć świątyni Salomona ze względu na jej piękno, bo przecież uważana była za jeden z cudów świata. Nie zamierzano początkowo jej ani podpalać, ani burzyć. Tytus, jak powiadają zapiski historyczne, chciał ją ocalić, ale któryś z żołnierzy, rozścieczony, a może też niebacznie, rzucił pochodnie w kierunku świątyni i pochodnia ta wleciała do środka, gdzieś tam zajęło się coś, zapaliło się coś i wkrótce mimo wysiłków żołnierzy rzymskich świątynia doznała całkowitego spalenia, spaliła się. Mało, złoto, które było w świątyni i w skarbcu świątyni i z którego ołtarze i powiedzmy inne przedmioty były zrobione, bo przecież złota było w świątyni całe mnóstwo, topiło się to złoto i wsiąkało w szczeliny między głazami i kamieniami. Kiedy żołnierze rzymscy zobaczyli, że co się dzieje, że złoto topiąc się wsiąka między kamienie, burzyli, wyrywali te kamienie, przesuwali te kamienie, żeby wyrwać stamtąd to złoto. I tak oto na oczach wszystkich mieszkańców Jerozolimy, którzy jeszcze żyli, wypełniło się poselstwo Pana Jezusa, proroctwo Pana Jezusa. A myślę, że pamiętacie, na czym ono polegało. Gdy uczniowie wyszli ze świątyni, pamiętacie 24 rozdział Ewangelii Mateusza, i gdy wyszli ze świątyni, powiedzieli do Pana, czy Ty widzisz te zabudowania? Czy Ty widzisz to, co widzą oczy nasze? A Pan Jezus powiedział, nie pozostanie tu kamień na kamieniu. I w rzeczy samej nie pozostał kamień na kamieniu. Żołnierze rzymscy wyrywali kamienie, by wydłubywać, by kraść, zabierać złoto, które wsiąkło, weszło między kamienie. Oczywiście to nie musiało nastąpić. Gdyby była Jerozolima usłuchała tego ostatniego wezwania, jakie się rozległo z góry Jerozolimy, gdy Jezus po raz ostatni wchodził do tego miasta. Gdyby byli usłuchali tego wezwania, Jerozolimo, Jerozolimo, chciałem was zaoszczędzić, chciałem was zgromadzić, jak kokosz zgromadza kurczęta swoje, pod opiekę swoją, ale wy tego nie chcieliście. I Jezus świadom tego, co się wydarzy, bo przecież przenikał swoim wzrokiem przyszłość, widział ten las krzyży i widział te cierpienia matek i dzieci, zapłakał nad losem Jerozolimy. Nie płakał nad tym, co go czekać będzie za chwilę, gdy go zdradzą, ubiczują, ukrzyżują, sponiewierają. Zapłakał nad losem tych nieszczęsnych ludzi, którzy dziś go odrzucają, a jutro poniosą tak straszliwe cierpienia. A więc tym się rozpoczął ten okres Kościoła i tym się, o czym mówiłem przed chwilą, zakończył okres Kościoła. Więc pierwszy etap. Po tym pierwszym etapie, a więc po Kościele, po zborze w Efezie, a więc tym pierwszym etapie, rozpoczął się drugi etap oczywiście. I ten drugi etap scharakteryzowany został przez list do zboru w Smyrnie. List do zboru w Smyrnie. List do zboru w Smyrnie obejmuje historię Kościoła od roku 70, a więc od zburzenia Jerozolimy i świątyni, po rok 313. Także bardzo symptomatyczny rok, charakterystyczny rok. Za chwilę będziemy o nim mówić. Co znaczy słowo Smyrna? Powiedziałem, co znaczy słowo Efes. Słowo Efes znaczy pierwszy. Słowo Smyrna zaś znaczy gorzki. Gorzki. Dlaczego akurat ten drugi okres Kościoła nasuwa nam myśl o goryczy, o czymś trudnym? No bo rzeczywiście ten drugi okres Kościoła, bracia i siostry, był bardzo trudnym okresem Kościoła chrześcijańskiego. Bo właśnie w tym okresie, od 70 do 313 roku, szalały straszliwe prześladowania chrześcijan. Te wszystkie najtragiczniejsze prześladowania miały miejsce właśnie w tym okresie. Można by więc powiedzieć, że gorzki był los chrześcijan żyjących między 70 a 313 rokiem. Mimo tego, a może właśnie dlatego, jest to jeden z dwóch listów, w którym, jak już mówiłem, głowa Kościoła nie czyni żadnych zarzutów wierzącym ludziom, nie karci wierzących ludzi. Swego rodzaju karcenie spotykamy już w liście do zboru w Efezie. Do następnych. Najwięcej nam się obrywa, żyjącym w okresie laodycejskim. Ale okres ten drugi to był tak trudny okres dla chrześcijan, że prawdopodobnie Chrystus chciał im zaoszczędzić zarzutów, napomnienia i dlatego w tym liście czegoś takiego nie spotykamy. Poza tym Kościół w tym okresie uznawany jest za bardzo dobry, za jeden z dwóch bardzo dobrych kościołów. I dlatego też uważam, że choć jest to bardzo krótki list, najkrótszy list ze wszystkich listów, bo zawierający zaledwie 4 wiersze, w porównaniu z listem do zboru w Tiatyrze, gdy popatrzycie, gdzie jest takie mnóstwo wierszy, to jest bardzo króciutki, bardzo oszczędny list. Bardzo oszczędny list zawierający zaledwie 4 wiersze. Niemniej jednak są w nim zawarte bardzo ważne myśli. I chciałbym, żebyśmy się im teraz po kolei przyjrzeli. Jeszcze jedno. Tam, gdzie kiedyś znajdowało się miasto Smyrna, dziś znajduje się tureckie miasto Izmir. A więc można sobie wziąć mapę Turcji i poszukać miasta Izmir. I właśnie to jest to miasto, które kiedyś nazywało się Smyrna. Widzicie, mówiłem poprzednio, że Pan zagroził miastu, zagroził zborowi, że jeśli się nie opamiętasz, to przyjdę i poruszę świecznik twój. Zbór w Efezie się nie opamiętał. Pan przyszedł, to znaczy dopuścił do tego, że świecznik zboru został poruszony, ale wraz ze szczeźnięciem, a więc zaprzestaniem istnienia zboru, przestało istnieć także miasto. Tu natomiast nie czytamy o takiej groźbie poruszę świecznik twój i dlatego być może to miasto istnieje, choć pod inną nazwą, bo Turcy zmienili nazwę i nadali mu nazwę Izmir. A teraz przejdźmy już do analizowania poszczególnych wierszy. Rozpocznijmy oczywiście od wiersza 8. A do anioła zboru w Smyrnie, napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. To jest charakterystyczne, że do każdego zboru Chrystus w inny sposób się każdemu zborowi inny sposób się Chrystus przedstawia. Gdy czytaliśmy drugi rozdział mówiący o Efezie, to czytaliśmy, że to mówi ten, który się przechadza między siedmiu złotymi świecznikami. A tu się Chrystus przedstawia jako ten, który był pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Co chciał Jezus przez to powiedzieć temu zborowi? Chciał przez to powiedzieć, że on jest pierwszy i ostatni. To znaczy, że do niego należeć będzie ostatnie słowo. Że nawet ci, którzy dzisiaj ich tak srodze prześladują, skazują na śmierć, skazują na spalenie na stosach, będą w ostateczności musieli stanąć przed jego obliczem, aby zdać rachunek za to, co czynili. Aby odpowiedzieć za to, co czynili, za przelewanie niewinnej chrześcijańskiej krwi. A więc jestem pierwszy i ostatni. I jakby w ten sposób jednocześnie dodaję otuchy umierającym chrześcijanom, prześladowanym, ścinanym, spalonym, palonym chrześcijanom, dodaję otuchy. Ja też byłem umarły. Nie jesteście wy pierwsi. Nie jesteście pierwsi, którzy cierpicie prześladowanie. Nie jesteście pierwsi, których świat tak traktuje, których świat odrzucił. Nie jesteście pierwsi, których krzyżują. Ja też jako pierwszy tą drogą przeszedłem. Ale żyję. Żyję, choć umarłem. I chciał jakby przez to Pan Jezus zachęcić swój cierpiący lud do wiary w to, że przyjdzie czas, że i oni ożyją. Że choć dzisiaj muszą umrzeć, przyjdzie czas, tak jak On ożył i oni ożyją. A więc w ten sposób chciał dodać im jak gdyby otuchy. Ja jestem pierwszy, który tą drogą przeszedł. Wy idziecie, wstępujecie tylko w moje ślady. I przyjdzie czas, że tak jak ja ożyłem, po śmierci i cierpieniu zmartwychwstałem, przyjdzie czas, że również i wy po śmierci i cierpieniu ożyjecie. Będziecie żyć. Ja umarłem, ale ożyłem i żyję. Wiersz 9 powiada, znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. To jest bardzo także ciekawa myśl. Zwróćcie uwagę na słowo znam. Ciekawe jest to słowo, praktycznie powtarzające się w każdym liście. W każdym liście, zwróćcie uwagę, w rozdziale 2, w wierszu 2 jest użyty ten sam wyraz, znam. Zwróćcie uwagę, w wierszu 9 jest użyte to samo słowo znam. W wierszu 13 jest użyte słowo wiem. W wierszu 19 ponownie jest użyte słowo znam. Wybiegamy w przyszłość, w rozdziale 3, wierszu 1 jest ponownie użyte słowo znam. I dalej w ostatnim liście, w 15 wierszu 3 rozdziału jest również powiedziane znam. A więc Chrystus, o którym często powiadamy, że gdzie dwaj albo trzej się zgromadzą w Jego imieniu, tam On jest pośród nich, okazuje się, że On wszystko wie o tych, pośród których przybywa. Znam, wiem, wiem wszystko, wiem wszystko. Przypominam inne słowa ze Starego Testamentu, gdzie jest powiedziane, że życie człowieka jest przed Bogiem jak księga otwarta. Jak księga otwarta, że oczy Pana przypatrują ziemię i Bóg widzi wszystko i każdego prześwietla na wskroś. I oto Jezus, będący pośród 7 złotych świeczników, powiada, znam, wiem, wiem, wszystko wiem. Nawet nie musicie mi mówić, ja znam, ja wiem, wiem. Znam. Widzicie, bracia i siostry, to nas napawa radością. Z jednej strony, ale z drugiej strony bojaźnią, powinno przynajmniej. Bo ten, który jest pośród nas, zna każde poruszenie naszego serca. Wie, czy bije ono rytmicznie, czy nie. Czy jest spowolnione, jak moje na przykład. Czy też ma przyspieszone bicie. On wszystko wie. On wszystko wie. On wie i te dobre strony, cechy, nasze cechy, ale no, to, co nas napawa bojaźnią, wie i to, co my sami przed sobą chcemy ukryć. A więc wie i to, co przed ludźmi, przed sami sobą chcemy ukryć. Dlatego nierozsądną rzeczą jest cokolwiek ukrywać. Dawid powiada, gdzież ja ucieknę przed Tobą? Gdybym wstąpił na wysokości, tam jesteś. Gdybym wstąpił do Hadesu, tam też jesteś. Wszędzie mnie widzi oko Twoje. Rozsądną więc rzeczą jest nie uciekać, ale przychodzić do światła, jakim jest Bóg, takim, jakim jest, jakim się jest. I prosić, jeśli się ma coś, jeśli Pan ma nam coś do zarzucenia, prosić raczej o przebaczenie, niż ukrywać to. Bo to, co dzisiaj jest ukryte w swoim czasie, będzie na dachach obwieszczone. A zatem to słowo znam jest powtarzane w każdym okresie historii Kościoła. A zatem w każdym okresie historii Kościoła Chrystus Pan był absolutnie świadomy tego, co się w Kościele dzieje. Nic się nie dało ukryć. Dalej ten wiersz powiada, że znam ucisk Twój. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. Jedno jakby przeczyło sobie. Należałoby się zastanowić przede wszystkim, dlaczego Pan dopuścił do tego ucisku. Dlaczego Pan się zgodził na ten ucisk. Dlaczego do tego ucisku Pan dopuścił? Czyżby nie miał mocy, aby powstrzymać ten straszliwy terror? Czyżby nie miał mocy? Nie. Skoro go Pan dopuścił, to znaczy, że miał jakiś w tym cel. Pan nie dopuszcza do naszego życia niczego, przez co nie chciałby osiągnąć jakiegoś celu. A skoro coś dopuszcza, to znaczy, że ma w tym jakiś cel. Ma w tym jakiś cel. Wczoraj akurat w Ustroniu usługiwałem na temat różnicy między pokusą a doświadczeniem. I znaleźliśmy na stronicach Starego Testamentu dwóch ludzi, na których przyszło doświadczenie. Był to Manases i był to Aza. Manases i Aza. I co się okazuje? Na jednego i na drugiego przyszło praktycznie rzecz biorąc to samo doświadczenie. Manases po tym doświadczeniu, jakie na niego przyszło, stał się daleko wspanialszym królem niż był przed tym doświadczeniem. Przed doświadczeniem lekkomyślnie postępował, bardzo lekko sobie poczynał, a więc był taki nieodpowiedzialny. Ale gdy przyszło doświadczenie, gdy go zakuto w łańcuchy i uprowadzono do Damaszku, tam zaczął wołać do Boga. Tam zaczął wzywać imienia Pańskiego, czytamy. Został wypuszczony na wolność, a gdy wrócił z powrotem do swojej ojczyzny, czytamy, że służył Bogu z całego serca. Czego go nauczyło doświadczenie? Czegoś dobrego. A drugi, im bardziej go uciskano, tym stawał się coraz gorszy. A więc widzicie, nasza postawa wobec doświadczenia może być dwojaka. Może być dwojaka. Doświadczenie, jeśli zajmiemy właściwą postawę, może nas czegoś bardzo cennego nauczyć, przybliżyć do Boga albo jeszcze czegoś innego. Ale jeśli zajmiemy niewłaściwą postawę, to nas może jeszcze bardziej od Boga oddalić. Zaczniemy wtedy narzekać na swój los, zaczniemy się uskarżać na Boga, wpadniemy w zgorzknienie i tak dalej, i tak dalej. Czego może nas doświadczenie nauczyć? Albo dlaczego Bóg dopuszczał doświadczenia, ucisk na swoje dzieci? Dlaczego? W moim przekonaniu, co najmniej trzy powody kierowały Wszechmocnym, który dopuszczał doświadczenia na swój lud. Bo co możemy powiedzieć, jakie skutki może i powoduje doświadczenie, ucisk? Jakie skutki powoduje ucisk? Myślę w tej chwili o ucisku jako jednym z rodzajów doświadczenia. Jakie skutki wywołuje ucisk? Z całą pewnością co najmniej trzy. Jakie? Zawsze było tak i prawdopodobnie w zborze w Smyrnie było tak, o czym za chwilę, że gdy przyszedł ucisk, to prawdziwe dzieci Boże konsolidowały się, łączyły się. Ucisk zawsze prowadzi do zjednania, połączenia. Wtedy brat widzi w drugim chrześcijaninie brata. Wtedy jeden za drugiego jest gotów nawet oddać życie. Taką ma moc ucisk. Powoduje, że ludzie się do siebie zbliżają. Ludzie tulą się do siebie, są blisko siebie. I muszę powiedzieć, że ucisk najczęściej dobrze robił dla chrześcijan, bo ustawały wtedy wszelkiego rodzaju głupie podziały z byle głupiego powodu. Ustawały różnice zdań z byle jakiego powodu. Ludzie się do siebie zbliżali, bo nigdy nie było... Nie było żadnej pewności, czy dzisiaj się żegnając, jutro się jeszcze żywymi spotkamy. A więc każda społeczność była być może tą ostatnią. Dlatego to każde spotkanie było czymś niezwykłym. Po pierwsze, a więc konsolidacja. Po drugie, ucisk zawsze powodował, że ludzie, chrześcijanie przestawali aż tak bardzo myśleć o sprawach doczesnych, a kierowali swoją tęsknotę ku górze. A więc zwracali swoje serca ku Bogu. Właśnie wtedy, gdy nie byli pewni ani dnia, ani godziny. Nie zastanawiali się, ile w tym tygodniu albo ile w przyszłym miesiącu będę mógł zarobić, co będę mógł jeszcze zrobić, bo godzina nie była pewna, ani godzina, ani dzień nie był pewien. Nie wiadomo było, czy dożyję wieczoru. A zatem nie to było najważniejsze, nie to było priorytetem. Ludzie przede wszystkim przygotowywali się na śmierć i myśleli o tym, co w górze. Tak jak napisał apostoł Paweł, nie o tym myślcie, co na ziemi, ale o tym, co w górze. To było ich tęsknotą, to było ich celem, to było ich marzeniem, bo byli świadomi, że w każdej chwili może nastąpić kres ich życia. A po trzecie, ucisk sprawiał, jak to często powiadam, że zbory, kościoły były uwalniane z plew. Z czego? Z plew. A więc z ludzi przypadkowych. Takich, którzy się przylepili do zboru. Takich, którzy po prostu są w zborze, ale tak naprawdę to oni nawet nie wiedzą, co to znaczy narodzić się na nowo, co to znaczy pokutować. Po prostu są. W każdym kościele tacy ludzie są. I gdyby przyszedł ucisk, to pierwsze pytanie, jakie sobie zadadzą, czy warto? Jaki sens? Przecież ja nie muszę wcale tam chodzić. Przecież ja wcale się nie muszę przyznawać. I Kościół był oczyszczany. Apostoł Piotr powiada, że nawet złoto, jak mówiliśmy, bywa oczyszczane przez ogień. Także i Kościół poprzez ucisk, poprzez ogień jest oczyszczany z wszelkiej, był oczyszczany w tym wypadku, gdy mówimy o Smyrnie i w innym okresie był oczyszczany przez ogień ucisku. A więc ucisk zawsze służył dobrze chrześcijaństwu. Zresztą zobaczycie to, gdy będziemy mówić o roku 313, bośmy jeszcze o nim nie mówili. Oto znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. Zwróćcie uwagę. Ucisk, ubóstwo, a Jezus powiada, tyś bogaty. To więc bogaty czy ubogi? Ubogi czy bogaty? Z jednej strony powiada, znam twój ucisk, twoje ubóstwo, lecz tyś bogaty. Czy znacie Kościół? Czy znacie Kościół, inny Kościół, o którym, który sam sobie wmawia, jestem bogaty, prosperity, jestem bogaty. A Chrystus mówi, tyś jest nędzarz. Zupełnie coś innego. Odwrotność. Oni o sobie, siebie postrzegali, że są ubogimi, bo uciśnieni, prawdopodobnie pozbawieni stanowisk, prawdopodobnie nie mogli zarobkować, ubodzy. Ale Chrystus mówi, nie, wy jesteście bogaci. A tamci wszystko przesiąknięte złotem, ozdobione złotem i purpurą, bogaci, niczego nam nie brakuje, wszystko mamy. A wy jesteście nędzarzami, Jezus mówi. To mówi o zborze w Laodycei. Będziemy jeszcze o tym mówić. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy poddają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Dramatyczne. Synagoga przecież nam się raczej z czymś innym powinna kojarzyć. Z Bogiem, nieprawdaż? Bo przecież w synagodze, dwukrotnie w życiu tylko byłem, ale śpiewane są psalmy, zanoszone modlitwy. Tymczasem Chrystus powiada synagoga szatana. A więc nieważne, jak się nazywa budynek, do którego się idzie. Nieważne, jak się nazywa organizacja, ważne jest, kim są ludzie, którzy do tego budynku, do tej organizacji przynależą. Może być bowiem tak, że budynek będzie nazywany kościołem, ale ludzie, którzy się modlą pod figurą, mają, to wyście powiedzieli. Może być tak. Tutaj mamy tego dowód. Oni wchodzili, przychodzili do synagogi, a Pan, głowa Kościoła, postrzega ich jako synagogę szatana. Wiersz 10 powiada: nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. A więc Chrystus w roku 70 zapowiada już na początku tego okresu zapowiada, że przyjdą na nich cierpienia. I faktycznie Smyrna to było miejsce, gdzie bardzo nienawidzono chrześcijan. I zapiski historyczne powiadają, że tu w jednym dniu wymordowano 1500 chrześcijan. Jednego tylko dnia zabito 1500 chrześcijan. Wkrótce potem historia się powtórzyła i zabito 800 chrześcijan. Było to więc miasto niezwykle wrogo usposobione do chrześcijan. Ale nie tylko to miasto, bo to miasto przecież symbolizuje okres trwający od roku 70 do roku 313. I w tym właśnie okresie, mniej więcej od roku 64, choć troszeczkę wcześniej, od roku 64, ale to przecież zaledwie 6 lat różnicy, aż do roku 313 wybuchło 10 okrutnych prześladowań chrześcijan. I może jest w sposób symboliczny, Pan to przedstawia w postaci 10 dni i będziecie w udręce przez 10 dni, bo w rzeczy samej było 10 straszliwych prześladowań w Cesarstwie Rzymskim. Rozpoczął je głupkowaty Neron, jak wam wiadomo. Człowiek cierpiący prawdopodobnie na schizofrenię, chciał być wielkim artystą, poetą, muzykiem i natchnienia szukał w różnoraki sposób, a skoro mu już brakło innych możliwości, no to pamiętacie, co zrobił. Podpalił Rzym, choćby z Quo Vadis, podpalił Rzym, miasto, swoje miasto i powiedzmy sobie, gdzieś tam patrząc na płomienie, patrząc na pożary, pisał, a więc komponował, śpiewał, szukał natchnienia. A gdy go potem oskarżono o podpalenie Rzymu, no to całą odpowiedzialność za podpalenie Rzymu zrzucił na chrześcijan. I wtedy rozpoczęło się pierwsze okrutne, powszechne prześladowanie w Cesarstwie Rzymskim. Zdumiewające, bo Rzym czy Imperium Rzymskie, państwo rzymskie było bardzo tolerancyjnym państwem. W zasadzie bywało tak, że jeśli Rzymianie podbijali jakieś inne państwo i spotykali tam bóstwa, których nie było w Rzymie, to sprowadzali te bóstwa, na przykład bóstwa greckie z Mezopotamii, z Babilonu, skądinąd, sprowadzali te bóstwa do Rzymu, bardzo często stawiano im nawet świątynie i pozwalano ludziom, a więc Grekom i wszystkim innym narodowościom, w tym także Żydom, mieć swoje synagogi, mieć swoje kościoły, uczęszczać tam i kłaniać się swoim bóstwom, a Żydom w synagodze Bogu Jahwe. Pozwalano. To było coś normalnego. Było to bowiem społeczeństwo bardzo, bardzo tolerancyjne. Nawet znajdowała się świątynia, podobnie zresztą jak w Atenach, poświęcona dla bogów czy bóstw, których jeszcze nie sprowadzono. A więc jeśli jakiś naród mieszkający na terenie Rzymu nie znalazł swojego boga, swojego bóstwa, swojej rzeźby, to mógł iść do tego panteonu bóstwa, więc do tej świątyni i tam kłaniać się swojemu bóstwu, jeśli nie było wystawionej świątyni. Dlaczego więc, skoro wszystkie religie były tolerowane, nagle zwrócił Neron swoją nienawiść przeciwko chrześcijanom? Dlaczego potem społeczeństwo rzymskie z tak straszliwą nienawiścią zwróciło się przeciwko chrześcijanom? Bo widzicie, była zasadnicza różnica, bardzo ważna różnica między wszystkimi innymi religiami a religią chrześcijańską. Dlatego, że wszystkie inne, to znaczy Rzymianie pozwalali na wierzenie komu się chce, bykowi, słońcu, w byka, w słońce i tak dalej, kto w co chce. Jak gdyby łączyło jednak ludzi to, iż wszyscy oni uznawali cesarza za Boga i jemu, do niego się modlili albo jemu składali ofiary i przed nim składali przyrzeczenie. A potem mogli sobie robić, co chcieli. Mogli się kłaniać, komu chcieli. I w związku z tym, że się pokłonili cesarzowi, że cesarza uznali za Boga, cesarz był jak gdyby tym zabezpieczeniem, ochroną. Wtedy byli oni pełnoprawnymi obywatelami Rzymu, jeśli uznali cesarza panem. Wszyscy to robili z wyjątkiem, domyślacie się, chrześcijan. Chrześcijanie odpowiadali: w żaden sposób my cesarza Bogiem uznać nie możemy. Naszym Panem i Bogiem jest Jeszua, jest Jezus, jest Chrystus, Mesjasz. I w związku z tym znaleźli się w cieniu podejrzeń. A zatem zaczęto ich uznawać za ludzi nielojalnych, nieuległych cesarzowi i nielojalnych wobec państw cesarstwa rzymskiego. I nadarzyła się okazja, żeby się z nimi rozprawić. No wszyscy inni uznawali cesarza za Boga. Wszyscy inni w związku z tym uważani byli za lojalnych obywateli Rzymu. Jedna jedyna grupa, chrześcijanie. Można było rzucić na nich podejrzenie, że oni spalili Rzym, ponieważ oni nie uznawali cesarza. I tak zrobiono. W związku z tym Neron skierował całe podejrzenie na chrześcijan. I cała nienawiść cesarstwa rzymskiego zwróciła się przeciwko chrześcijanom. Od tego czasu, od tego momentu wybuchło 10 straszliwych prześladowań. Chrześcijan palono na stosach. Chrześcijan, zresztą list do Hebrajczyków nieco o tym mówi, 12 rozdział. Chrześcijan wywlekano na areny cyrków rzymskich, rzucano ich na pożarcie, rozszarpanie dzikim zwierzętom. Chrześcijan krzyżowano, albo słynne są te przecież pochodnie Nerona, gdzie to w jego ogrodzie palono, czy uczyniono pochodnie z żywych przywiązanych do słupów chrześcijan. A zatem rozpoczęło się straszliwe prześladowanie. 10 było tych dramatycznych, straszliwych prześladowań. 10. Zakończyły się te prześladowania dopiero w roku, jak już wspominałem, 313. Wtedy to cesarzem Rzymu został Konstantyn Wielki. Nie będę opowiadał szczegółów, jak do tego doszło. W każdym razie on doszedł do wniosku, że należy zakończyć z prześladowaniami, że należy wydać tak zwany edykt mediolański albo inaczej edykt tolerancyjny, który nie tylko uznawał chrześcijaństwo za pełnoprawną religię, ale można powiedzieć, że nawet uznawał chrześcijaństwo za jedynie pełnoprawną religię. I wtedy się rzecz dla chrześcijaństwa stała, no powiedziałbym, trudna, wręcz dramatyczna. Bo co? No bo do tej pory poganie prześladowali chrześcijan. Poganie cieszyli się swobodą, wolnością. Oni budowali swoje świątynie. Oni czcili swoje bóstwa. Teraz po wydaniu edyktu mediolańskiego sytuacja się skomplikowała, zmieniła, bo chrześcijanie uznani zostali za jedynie prawną religię, za jedyną religię pełnoprawną. W związku z tym zaczęto odbierać świątynie poganom i tam chrześcijanie zaczęli odprawiać swoje rytuały, swoje nabożeństwa w tych dawnych pogańskich świątyniach, łącznie z obecnym Watykanem, gdzie przecież stała oczywiście pogańska świątynia. I co się w dalszej części stało? Dalszą konsekwencją tego było to, że poganie, chcąc uciec przed prześladowaniem, im było wszystko jedno, czy Chrystus jest cesarzem, czy cesarz jest rzymski cesarzem. I dla nich najważniejsze było, żeby zachować swoje życie, żeby nie cierpieć prześladowania. Więc co się działo? No, po prostu wchodzili do tych dawnych swoich świątyń, stawali się wyznawcami chrześcijaństwa, nigdy nie przeżywszy przemiany swojego życia. Stawali się chrześcijanami, ochrzczono ich, chrześcijaństwo eksplodowało, rozrosło się. Chrześcijanie nagle za namową także matki Konstantyna, Heleny, obejmowali najwyższe stanowiska, piastowali najwyższe stanowiska. W związku z tym chrześcijaństwo stało się modne, bezpieczne, bezpieczne i opłacało się być chrześcijaninem. Nic więc dziwnego, że powstało w cudzysłowie potężne przebudzenie. Nagle się tysiące pogan stało chrześcijanami. No ale sami chyba rozumiecie, że wartość, jakość tego chrześcijaństwa była niejaka, żadna praktycznie. Zaczęły się więc walki o stołki, zaczęły się zmagania między liderami, biskup zwalczał biskupa, biedny cesarz Konstantyn musiał zwoływać sobory, godzić zwaśnionych biskupów, głodem ich morzyć, żeby się pojednali. Działy się rzeczy, lepiej nie mówić, bo wstyd za korzenie chrześcijaństwa. No w każdym razie cesarz wziął sobie kłopot na głowę. Więcej miał problemów potem z chrześcijanami niż z poganami. No w każdym razie tak oto zakończył się ten list, a więc rok 313, zwieńczenie tego okresu, przerwane przez Konstantyna. I w związku z tym jest tutaj mowa, być może trudno, bibliści nie są w stanie powiedzieć, co miał Jan na myśli, co Chrystus miał na myśli, gdy powiedział, oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w utręce przez 10 dni. Jak powiedziałem, bibliści uważają, że chodzi tu o tych 10 srogich prześladowań. W symboliczny sposób przedstawione są te prześladowania jako 10 dni. I zwraca się Chrystus do swojego Kościoła. Z całą pewnością nie wszyscy zwrócili uwagę albo poddali się, albo przyjęli to, z czym się do nich Chrystus zwraca. Ale Chrystus zwraca się do wiernych, bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. nie chodzi tylko o początek. Nie ma końca bez początku. Czasem słyszymy, że nie początek zbawia, ale koniec. I jest to jakaś racja, ale nie kompletna, bo nie ma końca bez początku. Nikt nie może liczyć na szczęśliwy koniec, jeśli szczęśliwie nie zaczął. Jeśli źle ktoś zaczął, to też nie może dobrze skończyć. W związku z tym ważny jest i początek, a początkiem czym? Cóż jest? Narodzenie się na nowo, pokuta, opamiętanie się, przyjęcie Pana Jezusa, spełnienie tego wszystkiego, czego Biblia od nas oczekuje. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. To jest początek. Ale nie na tym się wszystko kończy. To jest początek, to jest wejście przez bramę, a potem droga. Droga, po której idziemy. Jeśli ta droga nie zakończy się zwycięstwem, zwieńczeniem, jak mówi, bądź wierny aż do śmierci, nie zakończy się wiernością, no to też trudno myśleć o koronie życia. Korona życia jest dla tych, którzy dobrze zaczęli i dobrze zakończyli. Nie dla takich, którzy dobrze zaczęli, a źle skończyli, ani też nie dla takich, którzy nie mają początku. I w końcu wiersz 11. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Nie podkreśliłem tego wiersza, tej myśli, gdy rozważaliśmy list do zboru w Efezie. Ale kochani, w każdym liście Chrystus, Pan, zwraca się w każdym okresie historii Kościoła, zwraca się do wiernych, aby słuchali, co Duch mówi do zborów. Co Duch mówi do zborów. To by oznaczało, że nasz Pan mówił i mówi. No bo jakżeż może Pan ode mnie wymagać, żebym słuchał, skoro Duch Święty nie mówi? Duch Święty mówi, częstokroć i wieloma sposobami, pisze autor listu do Hebrajczyków, przemawiał Bóg do ojców naszych, a w tych dniach ostatecznych przemówił do nas przez Syna swego. We wszystkich okresach historii Kościoła, nawet w tym najgorszym okresie, jakim jest okres laodycejski, Duch Święty mówi do zboru. Duch Święty przemawia do zboru. Bóg chce, Chrystus chce, abyśmy słuchali. Nie rzecz w tym, że Duch Święty nie mówi. Duch Święty mówi. Rzecz raczej, albo problem raczej w tym, żeby słyszeć. Dlatego jest zaapelowany, kto ma uszy, niechaj słucha. Niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I nasz okres, ten laodycejski okres, trwający od roku 1900, także tym się charakteryzuje, że choć Kościół jest odstępczy, Duch Święty przemawia. Duch Święty chce mówić. Nie zawsze jest to mowa, która by nam przypadała do gustu, którą chcielibyśmy słyszeć. Nie zawsze to jest mowa schlebiająca, ale fakt pozostaje faktem. Duch Święty mówi. Módlmy się tylko o to, żebyśmy mieli uszy, które słyszą. Żebyśmy się nie spotkali kiedyś z takim oto zarzutem, mówiłem, ale wyście nie słuchali. Przemawiałem, ale wyście nie chcieli słyszeć. Nie chcieliście słuchać. A zatem, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I wreszcie końcowa myśl, bracia i siostry, powtarzająca się także w każdym zborze ze zborów, jak gdyby podsumowująca historię każdego okresu. Zwycięzca nie dozna szkody, od drugiej śmierci. Zwycięzca może doznać szkodę od pierwszej śmierci. Dlatego do nich jest powiedziane, choć doznacie szkody ze strony pierwszej śmierci, od pierwszej śmierci, nie zaznacie szkody od drugiej śmierci. Tragedią jest, jeśli ktoś dozna szkody od pierwszej i od drugiej śmierci. Czy takie przypadki mogą być? Oczywiście, że są. Człowiek, który się nie narodził na nowo, nie tylko cieleśnie umrze, ale i duchowo umrze. Dosięgnie go szkoda pierwsza, jego ciało z prochu powstało i w proch się obróci, ale także jego dusza pójdzie na wieczne potępienie. Natomiast wierzący człowiek, nawet jeśli dozna szkody ze strony pierwszej śmierci, to znaczy śmierci fizycznej, bo tej podlegamy, nie doznamy szkody od drugiej śmierci. A to właśnie błogosławieństwo głowa Kościoła obiecuje zborowi w Smyrnie, tym ludziom, których los był tak tragiczny, których życie było tak tragiczne. I może na sam koniec jeszcze, to właśnie w Smyrnie mieszkał sędziwy, bogobojny, jeden z ojców Kościoła, mający 84 lata, Polikarp. I zapiski historyczne powiadają, że ten starzec, 84 lata mający, udawał się na wieczorne nabożeństwo. I gdzieś, śledząc go, wytropiła to straż rzymska, żołnierze rzymscy. W związku z tym zaprowadzono go przed sędziego i oskarżono, że jest chrześcijaninem. Że jest chrześcijaninem i że z tego względu zasługuje na śmierć. Sędzia, popatrzywszy na niego, powiedział: starczy. Masz już 84 lata. Nie chcę ci robić krzywdy. Chcę zachować twoje życie. Tu w obecności żołnierzy przed proporcem rzymskim wyznaj, że cesarz jest Bogiem. Jeśli to wyznasz w obecności świadków, daruję ci wolność, daruję ci życie. A ten starzec, 84 lata mający, spojrzał ciepłymi oczami na swojego prześladowcę i powiedział: tyle lat doznawałem z jego strony błogosławieństw. Tak dobrym był dla mnie. Nie mógłbym się dzisiaj, stojąc nad grobem, zaprzeć jego imienia. Wiedz, drogi konsulu, sędzio, że dla mnie jedynym Panem jest Jezus. Zastanów się, starcze, błagał sędzia. Nie mam się nad czym zastanawiać. Dawno podjąłem decyzję, że moje życie należy do Niego. I jeśli będzie chciał mnie zachować, to mnie zachowa. A jeśli chce mnie już mieć u siebie, ja jestem gotowy. Podobno przywiązano go więc do pala i podpalono chrust, podpalono suche drzewo pod tym palem, a on stał ze wzniesionymi oczami ku górze, z siwymi włosami opadającymi na jego ramiona i modlił się. A ludzie stali i obserwowali. I nagle powiał tak silny wiatr, że płomienie leciały, czy jak to nazwać, kierowały się w drugą stronę. Chrust, drzewo się spaliło, a on pozostał żyjącym. W związku z tym przywołano kata i nakazano mu, aby ściął głowę tego wiernego sługi pańskiego. Tego wiernego sługi pańskiego. I bracia i siostry, gdy czytam te świadectwa i tutaj w Biblii zapisane i z historii, to ubolewam nad swoją niewiernością. Zastanawiam się, jak to może być, że ludzie tak bardzo gotowi byli pójść na śmierć za Chrystusa, a mnie jest tak niekiedy trudno poświęcić to czy owo dla Niego. Zwycięzca, nie dozna szkody od drugiej śmierci. Jak Bóg da, za tydzień będziemy mówić o kolejnym zborze, o zborze, o okresie pergamskim. To jest także ciekawy okres, bo rzeczą charakterystyczną tego okresu jest to, iż w tym okresie szatan miał swoją, mówi się, że gdzie szatan mieszka, że szatan miał swoje mieszkanie w kościele. A więc szatan się zadomowił w kościele, ustawił w kościele swój tron. I to jest opisane przez list do zboru w Pergamie. Niech nam Pan da coś z wierności naszych pierwszych braci i sióstr, pierwszych chrześcijan. Amen.